Jak mówimy o technoentuzjazmie, no to posłuchajmy też na przykład Marka Zuckerberga, samego szefa Facebooka, który wygłasza permanentnie intelektualne wizje świetlanej przyszłości, prawda? Które są skądinąd infantylne, prymitywne i dziecinne, prawda? Ale są odważnymi wizjami zmieniania świata i mówi to nie byle kto, bo być może on ma mental hiperambitnego i narcystycznego dwudziestolatka, ale to jest miliarder, który ma wpływ na zachowania miliardy ludzi poprzez algorytmy, którymi zarządza.
Doszła sztuczna inteligencja, i tutaj te niebezpieczeństwa, te problemy związane ze sztuczną inteligencją są na skalę, ja bym powiedział, dziesięciokrotnie większą niż wszystkie problemy tej rewolucji cyfrowej.
Technoentuzjazm jest specyficzną ideologią pod kilkoma względami. Po pierwsze, zupełnie się zgadzam z tym, co dr Lindenberg powiedział, mianowicie ludzie akceptują nowe rozwiązania technologiczne, bo odnoszą w swojej własnej ocenie dzięki nim korzyści. Tak, hazardzista też odnosi korzyści z hazardu, nie tylko polegające na tym, że może czasami wygrać, tylko na samym stanie emocjonalno-hormonalnym.
Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej debacie Nowej Konfederacji, debacie miesiąca poświęconej tekstowi Bartłomieja Radziejewskiego, a właściwie manifestowi technorealistycznemu, który został opublikowany na łamach portalu Nowa Konfederacja. I dzisiaj na kanwie tego tekstu porozmawiamy ze znakomitymi gośćmi, którzy mam nadzieję przybliżą nam nieco zarówno blaski, jak i cienie rewolucji cyfrowej, a może hiperrewolucji, jak Bartłomiej Radziejewski nazywa to w swoim tekście. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i dzisiaj mam przyjemność rozmowy z panem profesorem Andrzejem Zybertowiczem. Pan profesor jest socjologiem, profesorem nauk społecznych i współautorem książki. No, co tu dużo mówić, hitu Nowej Konfederacji, Cyberkontrareal. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
Jest z nami pan dr Grzegorz Lindenberg, socjolog, autor właściwie pierwszej polskiej książki Ludzkość Poprawiona, która traktuje o sztucznej inteligencji. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry.
No i Bartłomiej Radziejewski, prezes, założyciel Nowej Konfederacji, redaktor naczelny portalu Nowa Konfederacja, no i niejako sprawca naszego dzisiejszego spotkania. Witam cię, Bartłomieju.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
Szanowni panowie, no w związku z tym, że rozmawiamy dzisiaj wokół tekstu Bartłomieja Radziejewskiego, wokół jego manifestu technorealisty, chciałbym poprosić, żeby na początek przybliżył nam kilka najważniejszych tez, kilka głównych osi, wokół których skonstruował swój tekst, tak abyśmy mieli asumpt do dalszej dyskusji. Bardzo proszę, Bartłomieju.
Nie będę streszczał może całego tekstu, to nie miałoby się z celem, tylko takich kilka punktowych uwag z niego wyciągnę. Po pierwsze, jak rozmawiamy o procesie cyfryzacji, digitalizacji świata, no to warto zauważyć, że to nie jest proces techniczny, jak często nam się przedstawia, czyli tylko zmiana narzędzi, tylko to jest głęboki proces cywilizacyjny, który wstrząsa podstawami społeczeństwa i cywilizacji. Po drugie, jest to wstrząs, którego biorąc rzecz en masse, nie rozumiemy jego skutków i nie mamy pomysłu na to, jak go okiełznać, który wywołuje niezwykle fundamentalne zmiany, tak w człowieku samym, jak w społeczeństwie, w strukturach politycznych, wreszcie w społeczności międzynarodowej. Można by długo wymieniać, no ale to są takie rzeczy jak zupełne przeoranie społeczeństwa przez nowe formy wspólnotowości, które niektórzy nazywają neoplemiennymi, neotrybalnymi. To jest zmiana percepcji człowieka z piśmiennej na postpiśmienną czy neooralną, różnie to można nazywać. To jest wreszcie poważne ryzyko destabilizacji całego szeregu państw i niekoniecznie w równym stopniu w poszczególnych kręgach cywilizacyjnych. Więc zmiany są niezwykle fundamentalne i one wszystkie mają związek z procesem cyfryzacji, który często nazywa się cyfrową rewolucją, ale mnie się wydaje, że to jest zbyt łagodne określenie, zwłaszcza w czasach, w których rewolucją nazywa się już właściwie byle co. Ponieważ jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że ujawnianie się zasadniczych konsekwencji rewolucji druku, która była w pewnym sensie porównywalnym wydarzeniem w dziejach ludzkości i komunikowania się ludzi, to one się ujawniały przez mniej więcej 300 lat, no 200 lat takie bardziej podstawowe, 300 lat kolejne, 400 jeszcze później, jeszcze dalsze. Nie będę teraz wchodził w szczegóły. W każdym razie mniej więcej mówimy o 300 latach. Tutaj podobna głębia i skala zmian nastąpiła w 30. Więc jak możemy w ogóle oczekiwać, żebyśmy byli przygotowani, żebyśmy mogli z tak radosnym optymizmem, jak namawiają nas technoentuzjaści, wyruszać w tę podróż. Niemniej to właśnie się stało i wydaje mi się, że dyskurs został bardzo głęboko zdominowany przez zwolenników szybkiego, jak najszybszego przechodzenia przez to. Są również potężne powody geopolityczne, dlaczego nie bardzo możemy zrobić inaczej. Mam na myśli zwłaszcza presję chińską i innych nowoczesnych despocji, ale o to w tej chwili mniejsza. W każdym razie jesteśmy w samym środku procesu. No i teraz on ma bardzo wiele także bardzo negatywnych skutków i powołuje się na wielu autorów, badaczy tego procesu, którzy wskazują na takie rzeczy jak głęboki kryzys koncentracji uwagi, jak problem uzależnienia od technologii cyfrowych, jak problem spłycenia myślenia zupełnie zasadniczego i tak zwanego płytkiego umysłu i wiele, wiele innych rzeczy, które... Właśnie nie byliśmy przygotowani na cyfrowe w sposób nieumiarkowany, niekontrolowany. No i teraz jakby dwie zasadnicze opcje mamy, tak? Czyli mamy technoentuzjastów i technosceptyków. Jeden z czołowych technosceptyków siedzi tu z nami, jest nim profesor Zybertowicz, który nawołuje do wielkiego spowolnienia, ale już zdążyłem powiedzieć, że na pewno jestem sceptyczny wobec technoentuzjastów i to bardzo, tak? Natomiast w technosceptycyzmie pana profesora, który nawołuje do tego właśnie wielkiego spowolnienia, żebyśmy zyskali czas na przygotowanie się, no mnie razi brak realizmu. To znaczy jest za późno na to, co postuluje pan profesor moim zdaniem. My jesteśmy już za daleko w procesie, żeby móc przedsięwziąć takie środki. My musimy pogodzić się z tym, że bitwę przegraliśmy, a w zasadzie wojnę już przegraliśmy i zastanowić się, jak dalej postępować, jak się przygotować do kolejnej wojny, do dalszych bitew, żeby móc zawalczyć o kolejne pokolenia, o kolejnych ludzi. Bo część osób została już w pewnym sensie bezpowrotnie stracona poprzez niekontrolowane wystawienie na bodźce cyfrowe na dużą skalę. Do tego dochodzi jeszcze całe osobne zagadnienie, którym jest sztuczna inteligencja i tutaj zrobił na mnie wrażenie pan dr Lindenberg jakiś czas temu, pisząc wpisy o tym, że wyhodowaliśmy gatunek, który nas prawdopodobnie zniszczy. Też się tego obawiam, to jest jeszcze trochę osobna historia, którą należy tutaj dodać do listy niebezpieczeństw. W każdym razie no, to jest kolejny wątek, który być może najważniejszy, który, jeżeli te pesymistyczne prognozy miałyby się stwierdzić, który pokazuje nam, jak bardzo nie przygotowaliśmy się i ochoczo rzuciliśmy w wir, którego nie rozumiemy. Moją odpowiedzią na to wszystko jest wołanie o technorealizm, czyli zmierzenie się zarówno z faktem, że jesteśmy już za daleko, żeby się zatrzymać, jak i z tym, że cyfrowa rewolucja ma mnóstwo fantastycznych zupełnie zalet, ale z drugiej strony z tym, że ma mnóstwo zasadniczych wad, nad którymi zapanowanie wymaga ogromnego i zorganizowanego wysiłku. A jak to zrobić, to też trochę pisałem w tym tekście, ale już żeby nie odbierać za dużo czasu innym, zostawię to ewentualnie na później. Dziękuję za uwagę.
No właśnie, drodzy panowie, wołanie o technorealizm. Ja tutaj też chciałam zwrócić uwagę na to, o czym mówił Bartłomiej, że być może nie byliśmy dobrze przygotowani na to, co rewolucja cyfrowa dla nas niesie. Natomiast pan profesor Zybertowicz w swojej książce Cyber kontra Real postuluje właśnie to wielkie spowolnienie, tak? To, żebyśmy i też po to, żebyśmy mieli chwilę na to, żeby zastanowić się i znaleźć drogi poradzenia sobie z tym, co cyfrowa rewolucja już nam przyniosła. Zastanawiam się tylko, panie profesorze, jak i kiedy powinniśmy zwolnić, ponieważ ja rozmawiam dzisiaj tutaj z panami, mając na ręku urządzenie, z którego mogę do pana zadzwonić, którym mogę zapłacić i na którym mogę czytać bieżące wiadomości. W takim razie, panie profesorze, jak moglibyśmy się zatrzymać, gdzie i w którym momencie w takim razie ruszyć po tym wielkim zatrzymaniu?
To jest problem związany z samym pojęciem realizmu, nie tylko technorealizm, realizm w polityce. Ileż to razy spotykałem się z rozmaitymi inicjatywami, gdy przychodzili do mnie albo czytałem o tych inicjatywach goście, którzy mówili, zrobimy w jakiejś sprawie ruch społeczny, założymy nową partię, wyjdziemy z tej polaryzacji, wyjdziemy z tej nawalanki, zrobimy zmianę pokoleniową. I jedna z pierwszych reakcji po zapoznaniu się z takimi pomysłami to było, bo to jest nierealistyczne, to nie da sukcesu. Ta koncepcja nie przyniesie rezultatu. I problem polega na tym, że dynamika czy determinizmy procesów społecznych są tego typu, że z góry bardzo trudno jest określić, jakie rozwiązanie jest realistyczne, a jakie nie. I często musimy bazować na jakichś intuicjach zakotwiczonych w wiedzy milczącej i one raz są trafne, raz nie. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, z tym trochę związana. Otóż przygotowując się do naszej dyskusji, patrzyłem tu i tam w internecie, nie wiem, czy pozostali dyskutanci wiedzą, że na Wikipedii jest hasło technorealizm. Jest to hasło nierozbudowane, ale sensowne, i ono jest tam od roku 2006. Jak porówna się stare wersje z nową, to widać, że nie następuje rozbudowa. Dlaczego ta rozbudowa nie następuje? Z dwóch, jak sądzę, powodów ze sobą powiązanych. Że refleksja na temat tej kategorii i jej przedmiotu, czyli postawy technorealizmu, jest nierozbudowana, jest słaba, jest zalążkowa. Być może częściowo z powodów, o których mówiłem, ale druga sprawa, gdyby jakiś nurt, jakiś ruch technorealizmu, jakaś forma aktywizmu tego typu była żywotna, była siłą społeczną, nawet marginesową, ale obecną, to pewno i pojęcia w Wikipedii by nas za tym nadążały, bo byłoby o czym pisać. To znaczy, że jest to raczej projekt postawy, jest to pojęcie, jest projektem postawy wobec rozwoju technologicznego niż opisem rzeczywistego zjawiska społecznego. I trzecia, ostatnia uwaga, która bazuje na argumencie w książce Cyber kontra Real już przytoczonym. Mianowicie, jako badacz, który bodaj od początku mojej drogi kogoś, kto próbuje rozszyfrować mechanizmy życia społecznego, czyli od roku 1977, gdy skończyłem studia, jest świadomy, że procesy społeczne są mieszaniną tego, co spontaniczne i tego, co sterowane i planowane. I to drugie to jest taka warstewka na ogromnym oceanie spontaniczności. I otóż ja nie mam specjalnych złudzeń co do tego, nie przeszacowuję potencjału racjonalnego sterowania nie tylko procesami społecznymi, gdzie lokalnie to czasami może się powodzić, na przykład na poziomie samorządowym, ale na poziomie cywilizacyjnym to tylko okazjonalnie się powodzi. Z tego, jaki wniosek wyciągam, z tej przewagi spontaniczności nad, nazwijmy, racjonalnym sterowaniem, taki oto wniosek, że technorealizm jako pewna postawa, która miałaby na przykład w tych siedmiu propozycjach Bartłomieja Radziejewskiego się uskutecznić, nie zakotwiczy się w społecznym myśleniu i działaniu w wyniku racjonalnego przekonania kogokolwiek, że zagrożenia, jakie rozwój technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, przynosi, wymagają natychmiastowych działań, tylko że te procesy społeczne działają, zwłaszcza w czasach dzisiejszej medio czy memokracji, dopiero wtedy, gdy społeczna wrażliwość otrzyma potężny cios, po którym ludzie uzyskają gotowość na przestawienie swojego myślenia na masową skalę. Potężne ostrzeżenie. Takim ostrzeżeniem, że coś z ludzką cywilizacją Zachodu się dzieje, nie były totalitaryzmy i wojny XX stulecia. Takim ostrzeżeniem dostatecznie silnym nie okazał się światowy kryzys finansowy lat 2007-2008, nie okazała się pandemia i nie okazała się obecna wojna w Ukrainie. I teraz tylko możemy się starać, nie wiem, czy raczej starać się, czy raczej się modlić, żeby kolejny wstrząs, kolejny potężny kryzys, jaki przyjdzie, był na tyle silny, żeby spowodował otrzeźwienie i mas, i elit, ale zarazem na tyle słaby, żeby nie zdewastował zdolności ludzkiej cywilizacji do działań dostosowawczych. W związku z tym mój technosceptycyzm jest w mniejszym stopniu wyzwaniem wiary, a jest próbą racjonalnej oceny tego, jakie są rzeczywiste mechanizmy życia społecznego i sformułowaniem takiego oto przesłania. Kiedy ten kolejny wstrząs nastąpi, bądźmy już nadyskutowani, miejmy już wypracowane cały wachlarz propozycji działania, w tym może takie propozycje, niektóre z nich przynajmniej, jak te, które sformułował Bartłomiej Radziejewski.
Panie profesorze, ale chciałabym dopytać tylko o jedną rzecz. Mówił pan o tym, że potrzebujemy dużego wstrząsu, aby zmienić masowe myślenie, ale czy takimi wstrząsami na przykład nie były ujawnione afery związane z wieloletnim programem rządu Stanów Zjednoczonych, który podsłuchiwał swoich obywateli, inwigilował na masową skalę? Czy nie była to afera Pegasusa na przykład, mówiąca o tym, jak urządzenia cyfrowe są prostym narzędziem do tego, żeby właściwie śledzić każdy nasz ruch? Także czy my zbyt małą skalę potraktowaliśmy te wydarzenia, te ujawnione wątki jako pewne zjawisko społeczne, zagrożenie społeczne, a skupiliśmy się na wydźwięku politycznym? Czy tutaj w ogóle
ja
nie
myślę,
było takiego
że
potencjału?
To jest inny mechanizm, ale nie wiem, czy będę w stanie, bo to bardzo ważne jest, co pani powiedziała, szczególnie ujawnienie przez Snowdena tego, że inwigilacja nie jest stosowana wobec przestępców, osób podejrzanych o terroryzm, czy nawet wobec przeciwników politycznych, a jest stosowana na masową skalę. Nie okazało się wstrząsem. Było pewnym sygnałem, który zbudował zaplecze częściowo intelektualne dla ostrożniejszego monitorowania tych sił, ale to nie był wstrząs, który uruchomiłby jednocześnie, był na tyle silny, żeby uruchomił, że tak powiem, masy ludowe, potężne grupy interesów, polityków i ekspertów, i te cztery grupy by przestraszył i one by wspólnie uznały, że musimy zmienić reguły gry w rewolucję cyfrową. Te wszystkie wstrząsy udało się z powodów, o których bym za chwilę, ale po oddaniu głosu kolegom jeszcze powiedział, a jaki wątek bym wtedy spróbował rozwinąć, że te wszystkie kryzysy udało się intelektualno-refleksyjno-twórczy potencjał tych kryzysów wszystkich zasypać, zmarnować z powodu siły, jaką ma najniebezpieczniejsza z istniejących obecnie na Ziemi ideologii. Technoentuzjazm. Ostatnio się tym bliżej zajmuję, przygotowuję większe opracowanie na temat technoentuzjazmu i sądzę, zanim będziemy w stanie wścielać tego typu projekty, jak ten z eseju Radziejewskiego, czy szereg innych, musimy przynajmniej w środowiskach eksperckich i politycznych nadwątlić siłę technoentuzjazmu, ale o tym możemy później porozmawiać.
Oczywiście, jak najbardziej, bo też chciałabym, żeby ta dyskusja nie była dyskusją wyłącznie pesymistyczną i pokazującą cienie rewolucji cyfrowej. Dlatego też przejdę do pana doktora Lindenberga, bo jednak tytuł pana książki, tak, pionierskiej na polskim rynku, Ludzkość poprawiona, daje pewne nadzieje na znalezienie tam wątków pokazujących pozytywne przykłady zastosowania technologii, ale mimo to intuicja podpowiada mi trochę, że możemy rzecz poprawić niekoniecznie na lepsze. Dlatego, panie doktorze, chciałabym pana zapytać w takim razie, czy ten technoentuzjazm, postawa technoentuzjastów nie zaprowadziła nas za daleko do takiej strefy komfortu, z której nie mamy już za bardzo odwrotu, skoro kryzysy, sygnały ostrzegawcze, afery ujawnione przez działaczy, aktywistów, przez osoby, które przez lata zaangażowane były w proces na przykład masowej inwigilacji, czy ta strefa komfortu, czy ten technoentuzjazm ma jakąś drogę wyjścia?
Ja muszę powiedzieć, że ja nie znam takiej ideologii technoentuzjazm. Nie wiem jak, ale może dlatego, że ja czytam teksty właściwie wyłącznie po angielsku i takiego pojęcia po prostu po angielsku nie znam. Natomiast oczywiście znam
zjawiska.
Może się
wtrącę, jest w obiegu pojęcie techno-optymizmu i właśnie dziś przeczytałem krytykę techno-optymizmu w Financial Timesie, technooptymizmu w wykonaniu Marka Andreessena, jednego z gigantów Doliny Krzemowej.
No tak, no Mark Andreessen jest tutaj osobą, która wystaje zdecydowanie. On jest takim rzeczywiście sztandarowym optymistą, ale to raczej jest odosobniony w swoim optymizmie dotyczącym zresztą sztucznej inteligencji. Znaczy na pewno to, co się dzieje, to nie jest kwestia żadnej ideologii, która jest rozpowszechniana i manipulacyjnie wśród społeczeństw i ludzi stosowana, tylko jest to mechanizm znacznie prostszy, to znaczy są robione pewne odkrycia, wynalazki, tworzone pewne produkty czy oprogramowanie, czy cokolwiek innego, które okazuje się, że dają ludziom rozmaite korzyści i dlatego ludzie z tego chcą korzystać. Dają im rozrywkę, dają im możliwość zdobywania informacji, dają im możliwość bycia w kontakcie z innymi, dają im możliwość zaistnienia publicznego, czego normalnie by nie mieli. I tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że jacyś technoentuzjaści wmawiają nam, że zrobili coś, co jest użyteczne, tylko miliardy ludzi, bo już nawet nie miliony, tylko miliardy ludzi korzystają z różnych rzeczy i dzięki korzystaniu z tych różnych rzeczy żyje im się lepiej, weselej, ciekawiej i tak dalej. Każdy z nas z tego korzysta, dlatego że przynosi nam to rozmaitego rodzaju frukta. Więc to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chcemy coś z tym, te frukta, okazuje się, one są podobnie jak prawie wszystkie przyjemności ludzkie, bardzo ekscytujące i przyjemne na początku, ale potem się okazuje, że mają rozmaite swoje skutki uboczne, czy też długoterminowe, rozmaite działania ujemne. Jako osoba, która przez 10 lat paliła papierosy, mogę dokładnie o tym opowiedzieć. Paliłem papierosy nie dlatego, że przekonały mnie media, że palenie jest korzystne, albo ideolodzy palenia czy firmy tytoniowe mnie przekonały, że to jest świetne, tylko dlatego, że palenie było przyjemne i dawało rozmaite inne korzyści, na przykład poczucie uczestnictwa w grupie osób, które również paliły i tak dalej, i tak dalej. Więc tu problem jest taki, że te wszystkie rzeczy, o których pan Radziejewski pisze, one dla ludzi są niesłychanie korzystne, przy czym dla ogromnej większości myślę, że przede wszystkim zapewniają ogromną rozrywkę. A ludzie mają coraz więcej czasu i ta rozrywka jest bardzo przekonująca, bardzo wciągająca, bardzo angażująca. To jest taka rozrywka, w której można uczestniczyć samemu, a nie tylko ją biernie odbierać i tak dalej. czy coś można z tym zrobić? Znaczy ja nie wierzę, jeżeli chodzi o to, o czym pisał pan Radziejewski, a to jest dosyć ograniczone pole wyłącznie, ponieważ w jego tekście nie pojawia się w ogóle pojęcie sztucznej inteligencji. Ja mam wrażenie, że ten tekst był pisany 10 lat temu. W tej chwili, przy czym jak mówię, zgadzam się ze wszystkim w zasadzie, co tam jest napisane. Natomiast w tej chwili doszła druga rzecz kompletnie, że doszła sztuczna inteligencja i tutaj te niebezpieczeństwa czy problemy związane ze sztuczną inteligencją są na skalę, ja bym powiedział, dziesięciokrotnie większą niż wszystkie problemy tej rewolucji cyfrowej. Pytanie też, czy możemy coś z tym zrobić. No, są próby podejmowane zrobienia. Ja kompletnie nie wierzę w to, że będzie jakiś wielki kryzys, po którym ludzie otrzeźwieją nagle. Chociaż oczywiście tak się dzieje, ludzie są tak skonstruowani, że na ogół reagują po wielkim kryzysie, a nie póki wszystko jakoś tam się trzyma. Jedyny taki kryzys, który ja widzę, który będzie mógł nastąpić, nie potrafię sobie wyobrazić innego, to jest kryzys związany z masowym brakiem pracy zastępowanej przez sztuczną inteligencję. I to pracy osób wysoko wykształconych, które najłatwiej się mogą zbuntować, czy też najłatwiej mogą doprowadzić do wprowadzenia pewnych rozwiązań politycznych, nie osoby o wykształceniu podstawowym. Akurat ten kryzys będzie dotyczył osób najwyżej wykształconych, wszystkich z wykształceniem wyższym właściwie. Ja, mówiąc o sztucznej inteligencji publicznie, używałem takiego porównania, że to jest tsunami, na które się musimy przygotować, ale myślę, że to nie jest dobre porównanie, bo tsunami oznacza, że jedyne, co możemy robić, to uciekać i czekać, że ono przeminie. No raczej ono nie przeminie w tym przypadku. Myślę raczej, że tutaj właściwszą metaforą byłaby lawina. I to, co napisał Herbert, to znaczy lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamienia.
Teraz panie jakie doktorze, my kamienie? Ale ja natknęłam się na jeden z takich pana wywiadów, w których mówił pan, że sztuczna inteligencja wcale nie jest na poziomie dziesięciolatka czy kilkulatka. W takim razie mówimy o tym, że jest to lawina, jest to żywioł, którego nie jesteśmy już w stanie opanować, ale w takim razie kto jest naszym przeciwnikiem w związku z tym? Bo ja słyszę z jednej strony, że tak naprawdę nie ma się czego bać, bo to są dopiero pierwsze kroki, to są dopiero pierwsze modele, ale tak naprawdę z drugiej strony widzimy, że jest to zagrożenie, szczególnie dla pewnego rodzaju pracy twórczej.
Ja, kiedy ja mówię lawina, to mówię nie tylko, ta lawina to dotyczy też tego, o czym pan Radziejewski pisał, ale lawina w odróżnieniu od tsunami to jest coś właśnie, czego bieg można zmienić. Nie można tego zahamować, można zmienić bieg, żeby ona poszła w kierunku, którego my sobie życzymy. Myślę, że wyzwania, przed którymi stoimy, dotyczące i tej rewolucji cyfrowej i sztucznej inteligencji, są po prostu bez precedensu w naszej historii i one przeorają nasze społeczeństwo. Jeżeli w ogóle wyjdziemy z tego z życiem, to przeorają nasze społeczeństwo kompletnie, ale to, że to jest niebezpieczne, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to w tej chwili jest powszechnie uznane właściwie, że są i stąd są rozmaite działania podejmowane, takie jak przepisy, które Unia Europejska wprowadza dotyczące firm sztucznej inteligencji, dotyczące firm stosujących sztuczną inteligencję. Jakieś przepisy będą wprowadzać Stany Zjednoczone i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby taki moment, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, nastąpił, bo nagle się okazało, że ona ma możliwości intelektualne porównywalne z możliwościami wykształconych osób. Jeśli chodzi o tą rewolucję cyfrową, o której pisał pan Radziejewski, nie nastąpił taki moment, kiedy ludzie by powiedzieli, o rany, to niesamowite, to groźne. Ona to przypomina bardziej tą sytuację gotowanej żaby, to znaczy powolutku tam coś się nam się dzieje i powolutku tracimy możliwości skupienia się, możliwości dyskusji, możliwości racjonalnego myślenia i tak dalej, ale to są zmiany, których nie zauważamy. Natomiast mamy rozmaite, więc tam ja myślę, że zmiany czy ograniczenia wprowadzić będzie dużo, dużo trudniej. Ograniczenia czy modyfikacje, żeby się ustrzec przed kolejnymi czy istniejącymi działaniami tego świata cyfrowego, który myślę jeszcze bardziej się zmieni z powodu wirtualnej rzeczywistości, która się zbliża coraz bardziej, którą się będziemy mogli zanurzać przy pomocy specjalnych okularów i odrywać się coraz bardziej od rzeczywistości prawdziwej. Więc jeżeli o to chodzi, to ja jestem pełen pesymizmu. Myślę natomiast umiarkowanego optymizmu, jeśli chodzi o możliwość regulowania sztucznej inteligencji, właśnie dlatego, że jej rozmaite niebezpieczeństwa stały się bardzo wyraźnie widoczne, co nie znaczy, że wszyscy je uznają. To przytoczony Mark Andersen jest osobą, która mówi, że żadnych niebezpieczeństw nie ma i to wszystko jest na drodze do tego, żeby zbudować raj na ziemi, ale on raczej jest odosobniony w tym swoim optymizmie. Raczej w tej chwili najwybitniejsi ludzie od sztucznej inteligencji mówią, że to jest niebezpieczne, ale też nie mają pomysłu, co należy z tym zrobić.
Bardzo ciekawym wątkiem, na który Bartłomiej Radziejewski zwraca też uwagę w swoim tekście, jest to, że w zasadzie twórcy nowoczesnych cyfrowych rozwiązań, osoby odpowiedzialne właściwie za napędzanie tej cyfrowej rewolucji, sami dosyć ochoczo ograniczają dostęp do tych technologii chociażby własnym dzieciom. I tutaj to w odniesieniu do pana doktora, o panu Marku Andreessenie, o którym mówił, tak, że jest on jednym z dosyć wyróżniających się optymistów, to wydaje mi się, że dosyć trudno szukać tak bardzo zdeklarowanych optymistów wśród przedstawicieli tego największego segmentu Big Tech. Ale w takim razie...
No myli się pani rażąco.
Bardzo proszę, panie profesorze, proszę bardzo.
Le Cun, główny inżynier i członek zarządzający zespołami AI w Facebooku. To dzisiaj przeczytałem opis rozmowy z nim, rozmowy przygotowanej specjalnie przed mającą odbyć się w Wielkiej Brytanii pod Londynie konferencją wysokiego szczebla pod kątem wyzwania regulacji sztucznej inteligencji. Sam premier Sunak temu patronuje i Le Cun przedstawia siebie jako akcelerionistę, jako kogoś uważa, że musimy jak najbardziej przyspieszać rozwój technologiczny. On uważa, przedstawia się zgodnie z tym, co szereg lat temu już opisał Ewgeni Morozow, wybitny analityk nowych technologii pochodzenia białoruskiego czy Białorusin po prostu, mianowicie przedstawia wizję technologicznego solucjonizmu, przekonanie, że wszystkie ludzkie problemy można rozwiązać za pomocą nowych technologii i jest mnóstwo jego zwolenników. A poza tym pełno osób, mimo że określenie technoentuzjazm nie jest bardzo rozpowszechnione, to tak samo jak z mówieniem prozą, jest pełno osób, którzy są technoentuzjastami. Wystarczy posłuchać na co drugiej dyskusji o AI. Dominują głosy, na przykład niedawno na forum w Krynicy, dominują głosy technoentuzjastów nad głosami technorealistów czy sceptyków i to ma zrozumiałe podłoże psychologiczne, które przekonująco moim zdaniem uchwycił Mustafa Sulejman w wydanej niedawno książce The Coming Wave, nadchodząca fala, który opisuje dynamikę tej, on chyba mówi o hiperewolucji zamiast hiperrewolucji, jest zwolennikiem daleko idącej regulacji, ale sam jest współzałożycielem kolejnej firmy po DeepMindzie, firmy Inflection, która chce rozwinąć jakąś nową przełomową sztuczną inteligencję, ale czegoś innego zmierza. Chciałbym parę słów powiedzieć o tym technoentuzjazmie. Otóż Andreessen miliarder, Le Cun kluczowa postać Facebooku. Proszę przejrzeć jego tweety z ostatniego roku, od czasu odpalenia czata GPT. Jak polemizuje w obronie dalszego nieskrępowanego, wprost nieskrępowanego rozwoju AI i spokrewnionych technologii. Natomiast technoentuzjazm jest specyficzną ideologią pod kilkoma względami. Po pierwsze, zupełnie się zgadzam z tym, co dr Lindenberg powiedział, mianowicie ludzie akceptują nowe rozwiązania technologiczne, bo odnoszą we swojej własnej ocenie dzięki nim korzyści. Tak, hazardzista też odnosi korzyści z hazardu, nie tylko polegające na tym, że może czasami wygrać, tylko na samym stanie emocjonalno-hormonalnym, jaki przeżywa w trakcie grania. Liczne badania są opublikowane nad uzależnieniami i okazało się, że tym, co trzymało przy jednorękich bandytach graczy, nie było wygrywanie, tylko stan ekscytacji, który trwał, gdy te bębny się kręciły. To zostało przebadane.
Tak zwany trans.
Tak jest, oczywiście. Przebadane i fizjologicznie, i neuronaukowo, i psychologicznie. Ale do czegoś innego zmieszam, żebym w dygresjach nie zagubił. A więc ta ideologia ma podłoże w korzyściach. Prawdopodobnie każda ideologia, która stała się w epokach wcześniejszych masową siłą, przynosiła jakieś korzyści. Chociażby ta najprostsza korzyść, opis przedstawiona w filmie Kabaret, gdy piosenka zaczynająca się przypowieścią o pszczółce kończy się grupą osób, która w kawiarni hajlują. To poczucie wspólnoty, uniesienia, prawda, kolektywnego jest korzyścią, jakie ludzie od setek lat odnosili z uczestniczenia w rozmaitych właśnie uniesieniach, jakoś ideologicznie zaprogramowanych czy zdefiniowanych. I teraz na czym polega kluczowe niebezpieczeństwo ideologii technoentuzjazmu wobec technik cyfrowych. Nawet nie tylko na samej technologiach uzależnieniających, które są zaszyte w większości przekazów cyfrowych, tylko na interesującej pułapce, jaka tu jest. Te korzyści, które są związane ze stosowaniem tych technologii, które pani Gabriela także przywołała, to są korzyści związane z poczuciem podmiotowości. Ja jestem sprawcą. Ma pani złudzenie, że zegarek cyfrowy jest pani sługą, że smartfon jest pani sługą, że aplikacje są pani sługami, w sytuacji, gdy relacje są odwrócone. Ludzie dostają iluzję wolności w sytuacji, gdy to nie oni panują nad algorytmami, tylko odwrotnie. I ta ideologia jest najbardziej niebezpieczna, bo rozprzestrzenia się w warunkach, gdy z jednej strony nastąpiła bezprecedensowa historycznie kumulacja zasobów władzy, wiedzy i bogactwa w rękach cyberpanów, opisanych przeze mnie w książce tu wspomnianej, głównie cyberpanów z Doliny Krzemowej, a z drugiej strony właśnie technoentuzjaści oddają w imię tego i przy okazji tego technoentuzjazmu władzę nad swoim życiem. Nie tylko poprzez technologie uzależniające, ale także poprzez zanurzenie się w strumienie informacji, które ich programują. I tu muszę akcent polemiczny wobec przywołania Herberta przez pana Grzegorza Lindenberga, mianowicie lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach, ale ta rewolucja cyfrowa przekształca te kamienie. Ona zarządza swoim własnym podłożem poprzez właśnie ideologię technoentuzjazmu i uzależnienie od setek apek, to podłoże zostaje przekształcone. Ci ludzie w aurze podmiotowości, jak swobodnie mogę surfować, ja mogę decydować, na jaką stronę internetową wejdę, jaką apkę odpalę, z kim się będę kontaktował i tak dalej. Wszyscy wiemy, że to jest żart, bo w tle algorytmy tym zarządzają. To algorytmy zarządzają kształtem kamieni, czy one będą bardziej przychylne toczącej się lawinie, czy nie, i ewentualnie w którą stronę ta lawina schodząca w dolinę podąży.
Pytanie tylko, panie profesorze, właśnie czy te przywołane przez pana nazwiska, jak chociażby przedstawiciele Google'a i ten wyrażany technooptymizm, to nie jest zwyczajny lobbying po prostu.
Ja o Google nic nie mówiłem dzisiaj, chociaż Google jest bohaterem negatywnym mojej książki, a dzisiaj o Google nic nie mówiłem, pani Gabryś.
Nie, przywołał pan przedstawiciela Google'a w kontekście konferencji pod Londynem, która ma się odbywać.
Facebooka.
A kto jest przedstawicielem Google'a?
Rozumiem, czyli był to przedstawiciel Facebooka. W każdym razie mówimy o Big Techu, tak? O przedstawicielach Big Techu,
którzy się... Może ja się przejęzyczyłem, ale miałem na myśli lekuna z Facebooka.
Oczywiście, dobrze. W takim razie przedstawiciel Facebooka, tylko właśnie pytanie, czy ci technooptymiści nie są zwyczajnymi lobbystami, tak, o których Bartłomiej Radziejewski
mówił. On jest jednocześnie lobbystą i gościem, który jest kreatorem. On jest szanowany jako współtwórca sukcesów AI. To nie jest prosty lobbysta wynajęty przez kogoś, żeby w Waszyngtonie kongresmenom i dziennikarzom mieszać w głowie. To jest wybitny inżynier.
Wybitny twórca, tak.
No to jest swoją drogą jeden z problemów tej sytuacji, prawda? Że coraz częściej następuje pomieszanie ról biznesmena, czy też interesariusza systemu z ekspertem, intelektualistą i wizjonerem, tak, prawda?
To jest bardzo
jak
ważne.
Jak mówimy o technoentuzjazmie, no to posłuchajmy też na przykład Marka Zuckerberga, samego szefa Facebooka, który wygłasza permanentnie intelektualne wizje świetlanej przyszłości, prawda? Tak. Które są skądinąd infantylne, prymitywne i dziecinne, prawda? Ale są odważnymi wizjami zmieniania świata i mówi to nie byle kto, bo być może on ma mental hiperambitnego i narcystycznego 20-latka, ale to jest miliarder, który ma wpływ na zachowania miliardy ludzi poprzez algorytmy, którymi zarządza, prawda? I to jest facet, który po paru latach ujawniania już w aurze pewnej demaskacji i krytycyzmu, jakie szkody spowodowały algorytmy Facebooka w różnych częściach świata, prawda? Jeżeli chodzi o terroryzm, pranie brudnych pieniędzy, wywoływanie zamieszek i różne rzeczy. On przedstawia kolejne wizje ofensywy technologicznej i rozpowszechniania technologii cyfrowych, prawda? Więc wielkie pomieszanie ról, w którym w roli ekspertów wychodzą interesariusze systemu i przekonują rządy za pomocą bardzo potężnych narzędzi, które mają, do tego, żeby wprowadzać korzystne dla nich rozwiązania, no ale to jeden z wielu aspektów tego problemu.
Ale tutaj jeszcze chciałabym przy Bartłomieju Radziejewskim zostać, bo rzeczywiście no, z naszej dyskusji też wyłania się taki obraz tego, że nie będzie to samoograniczająca się rewolucja, no bo już widzimy, że to nam brakuje tak naprawdę regulacji, czy to sztucznej inteligencji, czy to rozwoju cyfrowego, ale w swoim tekście przedstawiasz też 7 takich postulatów, 7 pomysłów na to, w jaki sposób skutki cyfrowej rewolucji moglibyśmy zniwelować. Czy moglibyśmy porozmawiać chwilę o tych 7 pomysłach na to, jak ewentualnie my moglibyśmy na własnym poletku, ale też na poziomie rozwiązań instytucjonalnych walczyć z tym, co rewolucja cyfrowa niesie.
No bardzo chętnie, to może ja tak punktowo znowu wymienię te 7 postulatów, prawda? Więc po pierwsze, wprowadzenie limitów wiekowych i ilościowych w korzystaniu z urządzeń cyfrowych ze względu na wysoką szkodliwość, zwłaszcza dla dzieci. Po drugie, ujawnienia algorytmów, ponieważ dyskrecjonalność tych algorytmów jest olbrzymią arbitralną władzą w wykonaniu ich architektów i zarządców. Po trzecie, zakaz inżynierii społecznej dla Big Techu. Tak? Zarabianie na pieniędzy na biznesie cyfrowym jest świętym prawem, ale modelowanie zachowań ludzi, przekształcanie struktur społecznych, wdrażanie swoich wizji powszechnej szczęśliwości, typu tak Zuckerberga, ale też typu tak Google'a. Sięgnijmy, bo Gabrysia przywołała Google'a. Sięgnijmy do na przykład Nicolasa Carra, jego świetnej książki Płytki umysł, gdzie jest cały bardzo ciekawy rozdział pod tytułem Kościół Google'a na temat swoistej quasi-religii, która wytworzyła się wokół tego segmentu Doliny Krzemowej, która wcale nie jest biznesem, prawda? Znaczy nie jest tylko biznesem, jest czymś dużo więcej. Jest z wizją powszechnej szczęśliwości właśnie, rodzajem nowej utopii. Ale lecąc dalej, kolejna rzecz, rygory antymonopolowe, prawda? Czyli stare, dobre reguły antymonopolowe i antykartelowe i rozbijanie na byty na tyle małe, żeby nie mogły mieć zbyt dużego potencjału korupcyjnego, chociażby. Po piąte, kontrola i po prostu kontrola polityczna poprzez państwa narodowe, czy też byty takie hybrydowe jak Unia Europejska, jakie my akurat w Europie mamy. Po szóste, to jest edukacja, czyli wprowadzenie przysposobienia cyfrowego na przykład do szkół uważam, że jest absolutnie konieczne i należałoby dyskutować jak, kto ma napisać podręcznik i tak dalej, a nie czy. Ale też kampanie uświadamiające w mediach, w sferze kultury i tak dalej. No i wreszcie samoorganizacja obywatelska, skrzykiwanie się na zasadzie, tak jak robimy to w dzisiejszej dyskusji, ale na wielu innych, pod hasłem odzyskajmy kontrolę nad naszym życiem, nie dajmy odebrać wychowywania naszych dzieci, nie dajmy odebrać sobie kształtu, modelowania kształtu kultury. Więc do tego należałoby dodać, absolutnie ma rację tutaj pan dr Lindenberg, kwestie dotyczące sztucznej inteligencji, prawda, czyli spowolnienie rozwoju tego ograniczające ryzyko wymknięcia się spod kontroli. Tutaj są akurat pewne sygnały optymistyczne, to znaczy na przykład wezwanie do moratorium na rozwój sztucznej inteligencji na polu walki przez szefów firm zbrojeniowych pojawiło się dosyć szybko. Czyli dostrzegli oni scenariusz Terminatora jako realny, wiszący nad nami, z filmu Terminator, prawda? Nie bez przyczyny. Apele ostatnie Elona Muska i innych gigantów światowego biznesu również o spowolnienie generalnie prac nad sztuczną inteligencją. Co się z tego ostatecznie wykluje, ja nie wiem, ale to są sygnały świadczące o tym, że autorefleksja nie tylko w wykonaniu nie mających wpływu na nic intelektualistów, ale też w wykonaniu bardzo ważnych postaci absolutnego mainstreamu światowego biznesu następuje i może dokąd doprowadzić. No i tutaj, jeżeli mogę, to przy okazji słowo lekkiej polemiki z profesorem Zybertowiczem, który wydaje mi się jest jednocześnie trochę zbyt pesymistyczny i zbyt optymistyczny. Ja się nie do końca zgodzę z tezą, że za pomocą racjonalnego przekonywania nie można nikogo do niczego istotnego przekonać, jeżeli dobrze rozumiem tę tezę.
Ale po co ten wielki kwantyfikator? Nie mówiłem o żadnym nikogo i niczego.
Okej, że nie można wywołać zmiany społecznej za pomocą racjonalnej argumentacji.
Nie można dostatecznie silnej, radykalnej zmiany wywołać, tak.
Okej, natomiast moim zdaniem, można przekonać pewne grupy osób, w tym decydentów, do pewnych zmian, prawda? Ja myślę, że nie ma potrzeby ujmować tego na zasadzie takiego stricte albo-albo, bo oczywiście, jeżeli postawimy sobie za cel odwrócenie biegu lawiny, to od razu zawińmy się w prześcieradło i czołgajmy na najbliższy cmentarz, prawda? Ale jeżeli postawimy sobie za cel pewne zmodelowanie, no to pierwiązki nadziei są. Przy czym no ja jestem też pesymistą o tyle, że sądzę, że już pewne zmiany są nieodwracalne i bardzo wiele negatywnych zmian, w tym miliony dzieci wychowanych bezmyślnie przez rodziców z smartfonem jako niańką, prawda? Bez świadomości tego, jakie konsekwencje dla ich mózgu i dla ich zachowania to wywoła na całe życie, będą już w pewnym sensie nie do uratowania, tak? Ale o kolejne możemy zawalczyć. No i pewne ruchy następują, pewne korekty następują, chociażby to, że już nie tylko szefowie firm technologicznych, ale też cały ruch jest wśród zwyklejszych pracowników Doliny Krzemowej, żeby też swoim dzieciom ograniczać dostęp, prawda? Ale też coraz więcej rodziców zupełnie spoza tego segmentu, bardzo wąskiego segmentu, a jednocześnie bardzo wpływowego świata, robi to samo, w tym ja, moi przyjaciele, znajomi, prawie wszyscy to robią, prawda? Więc są oznaki pewnej zmiany. Ostatnio to, co się dzieje z Googlem czy z Facebookiem, one są wyraźnie nacenzurowane w ostatnim czasie, prawda? Znaczy te przesłuchania Zuckerberga Bilderberga przed kongresem były symboliczne, prawda? Gdzie on został wyraźnie wezwany na dywanik i postawiono mu wiele konkretnych zarzutów. To jest oczywiście wciąż daleko od tego, co należałoby zrobić, ale pewna zmiana następuje i ona nastąpiła bez jakiejś wielkiej katastrofy, prawda? W wyniku racjonalnego generalnie przekonywania. To jest ten aspekt mojej polemiki z profesorem. A z drugiej strony ja nie rozumiem pana profesora, gdy mówi, że takie kryzysy jak faszyzm, nazizm, komunizm, pandemia, wojna ukraińska, ja nie rozumiem, jaki to ma związek, tak? To znaczy, rozumiem, tutaj szukamy kryzysów związanych z samym zjawiskiem rewolucji cyfrowej.
Żaden z tych kryzysów nie został głęboko przemyślany i wnioski nie zostały wprowadzone jakby w kod kulturowy cywilizacji zachodniej.
Okej, czyli pan mówił to o generalnym mechanizmie reagowania na kryzysy, a nie o wiązaniu tego z cyfrową rewolucją. Okej, to teraz już rozumiem. No to tu też bym się nie do końca zgodził, to trzeba case by case przeprocedować, ale na przykład efektem nazizmu było denazyfikacja, prawda? Było proces norymberski, ale też był cały fenomen konstytucjonalizmu powojennego w świecie zachodnim, który miał uniemożliwić powtórzenie się takiej sytuacji na poziomie konstytucyjnym kiedykolwiek, co dzisiaj znowuż owocuje sporami w drugą stronę, które pan profesor dobrze zna. Ale to już mniejsza, prawda? Tak, więc case by case idąc można wskazać cały szereg rzeczy, jak te kryzysy zostały jednak przepracowane. Natomiast to nie zmienia faktu, że dotychczasowe problemy typu NSA, Pegasus, kryzysy powodowane przez Facebooka, Google'a i tak dalej, nie zostały przepracowane. To jest w wystarczającym stopniu, to tu się na pewno zgadzamy. Tak.
Drodzy panowie, ja chciałabym jeszcze zapytać doktora Lindenberga właśnie w świetle tego, o czym też Bartłomiej napisał i o czym Bartłomiej powiedział, o tych siedmiu sposobach na cyfrową rewolucję, bo ja szczerze mówiąc osobiście odwróciłabym trochę wartości tego, w jakiej kolejności zostały one ułożone i przede wszystkim postawiłabym na edukację, tak? Bo jednak z niej wynika świadomość i z niej wynika potrzeba pewnych zmian. A pan, panie doktorze, jakby gdyby mógł pan spróbować poszukać jakichś dróg ucywilizowania technologii, tak? Tego, żebyśmy bardziej stali się użytkownikami niż wyznawcami, nawiązując do tej metafory kościoła Google'a.
Myślę, że znaczy, chyba z tego wszystkiego to też edukacja mi najbardziej przemawia do edukacja, a wynikające z niej jakieś też ograniczenia, szczególnie jeśli chodzi o dzieci i młodzież, bo jeżeli chodzi o dorosłych, to trudno jest ograniczenia wprowadzać. Problem jest taki, że wszystkie te dane, które mamy dotyczące negatywnych skutków działania technologii cyfrowych są bardzo słabe. To są dane pochodzące, mogą być przekonujące dla nas i one są pochodzą z rozmaitych przyzwoitych badań, ale to nie są dane, które są dla ludzi szerokiej publiczności czy dla społeczeństw przekonujące. Przy COVID-zie to było bardzo wyraźnie widać w sprawie szczepionek. Ludzie wierzą niezależnie, znaczy jeżeli nie ma stuprocentowych wyników, czyli nikt, kto się zaszczepił, nie zachoruje, a wszyscy, którzy się nie zaszczepili, zachorują, no to jak czegoś takiego nie ma, to ludzie, bardzo dużo ludzi w to po prostu nie wierzy. Póki nie widać, że dzieci, które spędzają czas głównie ze smartfonami, nie są w stanie skończyć szkoły, to ich rodzice się specjalnie tym nie niepokoją, a może się cieszą z tego, że dzieci siedzą w domu zamiast z kolegami palić papierosy i pić wino po krzakach. Więc, żeby edukacja miała sens, ona musi się opierać na bardzo przekonujących, na bardzo wyraźnych danych. Według mnie takich danych w tej chwili nie ma. Ja znam większość tych badań, o których pan Radziejewski pisał i oczywiście one są, jest po polsku znakomita książka o właśnie pokoleniu, o iGeneration, po pokoleniu smartfonów. I Poszczególne osoby pewnie się dają do tego przekonać, ale myślę, że na poziomie zbiorowym to, żeby przekonać 90% rodziców do czegoś takiego, czy żeby przekonać dzieci, że nie powinny używać smartfonów specjalnie dużo albo nie powinny spędzać na TikToku więcej niż godzinę dziennie. Myślę, że to wszystko jest zbyt w tej chwili jeszcze słabe.
To zajmie dekady. To zajmie dekady, prawda? W optymistycznym wariancie.
Być może. A być może zmieniają się też standardy po prostu. To znaczy to, że 18-latek umie dukając coś przeczytać, jest uznawany za wystarczający powód, żeby dać mu maturę. Tak się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Kończą szkoły średnie osoby, które są funkcjonalnymi analfabetami, ale mają napisane, że mają wykształcenie średnie, ponieważ uznali Amerykanie, że lepiej, żeby miał papier, niż żeby go nie miał, więc standardy po prostu przestały istnieć, jeśli chodzi o wykształcenie. Więc dlatego ja najbardziej na edukację i ochronę dzieci, bo to jest coś, co przemawia do dorosłych, niektórych przynajmniej, że trzeba chronić ich dzieci przed zdebilnieniem i dać większe dzieciom szanse. Ale ja jestem głębokim pesymistą. Znaczy ja myślę, że gdyby nie to, że mielibyśmy większą szansę, gdyby nie to, że powstała sztuczna inteligencja, która się rozwija w niewiarygodnym tempie i się będzie dalej rozwijać w niewiarygodnym tempie, która przynosi mnóstwo korzyści i będzie przynosiła mnóstwo korzyści pozytywnych rzeczy, a która przeora po prostu te społeczeństwa wszystkie właśnie na świecie do głębi, głównie przez mechanizm jakby dobroczynny, to znaczy zastępowania pracy ludzkiej, i mechanizm bardzo negatywny, to znaczy deepfake'ów, to znaczy podszywania się pod ludzi, podszywania się pod różnych ludzi, podszywania się pod polityków. Nie mogą istnieć społeczeństwa demokratyczne, w których nie wiadomo kto i co tak naprawdę mówi. I to dla mnie w tej chwili, jeżeli ja miałbym na coś postawić w tej chwili, to według mnie to jest największe zagrożenie, bo jeżeli z tym sobie nie poradzimy, to po prostu upadną demokracje i zapanują dyktatury, które są w stanie jakoś tą sztuczną inteligencję, pewnie i tę cyfrową, tą rewolucję okiełznać. No, rząd chiński wprowadził w tej chwili zakaz dla dzieci i nastolatków tam korzystania z TikToka więcej niż tam, nie wiem, 2 godziny dziennie czy coś takiego. I jakieś tam wprowadza zakazy dotyczące tam sztucznej inteligencji. No, reżimy autorytarne mają dużo większe możliwości działania w tym zakresie niż kraje demokratyczne, ale pomimo tego nie chciałbym rezygnować z życia w kraju demokratycznym, a mam przekonanie, że być może to były ostatnie sensowne wybory, które mieliśmy w tej chwili, ponieważ za 4 lata kompletnie może nie być wiadomo, kto co mówi. Narzędzia są, tylko jeszcze nie są stosowane na masową skalę.
Szanowni panowie, o wpływie nowoczesnych...
Albo nie będziemy chcieli słuchać tego, co mówią, bo taki poziom już będzie debaty.
Zgadza się. Jeśli chodzi o wpływ technologii na kampanię wyborczą i na wybory polityczne, myślę, że jest to temat na całkowicie oddzielną dyskusję, bo dzisiaj niestety musimy już kończyć. Drodzy panowie, ja mam wrażenie, że odbyliśmy bardzo ciekawą, ale bardzo potrzebną, mimo że dość pesymistyczną w swoich konkluzjach dyskusję. Natomiast mam nadzieję na kolejne spotkania i dziękuję panom za dzisiaj. Ja miałam dzisiaj przyjemność rozmowy z panem profesorem Andrzejem Zybertowiczem, dziękuję uprzejmie, z panem doktorem Grzegorzem Lindenbergiem i z Bartłomiejem Radziejewskim, a że my w Nowej
dziękuję
Konfederacji...
Bardzo. A mogę jedno zdanie optymizmu na koniec wrzucić jeszcze?
Bardzo potrzebne zdanie optymizmu, proszę bardzo.
Właśnie, to powiedzmy sobie, panie i panowie, że historia nigdy się nie kończy, w jak złej sytuacji byśmy się nie znaleźli, zawsze jest pole do poprawy i do odwojowywania, także nie traćmy nigdy nadziei i walczmy.
Zgadza się. My tej nadziei również w Nowej Konfederacji nie tracimy, ponieważ już niebawem nakładem wydawnictwa Nowej Konfederacji ukaże się książka napisana przez m.in. Henry'ego Kissingera, zatytułowana The Age of AI. Będzie to polskie tłumaczenie tej pracy, dlatego zachęcam Państwa do tego, aby śledzić nasze wydawnictwo. No i też polecamy książkę Techno Sapiens, która jest zbiorem tekstów poświęconych rewolucji cyfrowej. No i oczywiście książkę profesora Andrzeja Zybertowicza, Cyber kontra Real, która już sprzedała się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, a my ciągle mamy nadzieję na więcej. Dlatego też zachęcamy do lektury, dyskusji i do edukacji właśnie, bo taki wniosek z dzisiejszej dyskusji niewątpliwie wyniknął. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Zapraszam państwa do śledzenia naszego portalu, kanału, naszego wydawnictwa, księgarni, a my mam nadzieję do zobaczenia jeszcze przy okazji takich właśnie ważnych dyskusji. Dziękuję bardzo, pozdrawiam panów.